Wakacje we Włoszech? Czemu nie? Weekend w Rzymie? Tak, ale żeby zobaczyć najważniejsze zabytki wiecznego miasta, potrzeba znacznie więcej czasu niż kilka dni. Do Rzymu warto wracać. Dziś można tam się dostać bezpośrednio z lubelskiego lotniska, co ułatwia planowanie i samą wyprawę. Do godziny 14 podróże małe i duże, pełne włoskiego słońca, historii, sztuki z polskimi akcentami. Agnieszka Krawiec, zapraszam. A tym razem poprowadzi nas Hanna Matwijów, która od 20 lat mieszka we Włoszech i jest licencjonowaną przewodniczką. Jeśli jesteśmy w Rzymie, to nie sposób ominąć słynne państwo miasto, czyli Watykan. 2025 rok to rok jubileuszowy, dlatego do Watykanu, do Rzymu zjeżdżają pielgrzymi z całego świata.
Porta Santa to są drzwi, które z prawej strony są otwarte, odmurowane, tak? I to jest tradycja, która sięga XIV wieku, po raz pierwszy przez papieża Bonifacego VIII zapoczątkowana na Lateranie, w dawnej w zasadzie katedrze świętych Janów na Lateranie, która jednocześnie stała przy głównej siedzibie papieskiej. I od tego momentu, od tego początku XIV wieku, raz na 25 lat papież ogłasza ten specjalny rok, rok święty, zapraszając wszystkich z całego świata, żeby właśnie przyjechali, przeszli przez te drzwi, mają możliwość otrzymania odpustu zupełnego, tak? Dlatego też widzimy tutaj podążające pielgrzymki, ale oczywiście też indywidualnie przechodząc przez kontrolę bezpieczeństwa mogą przejść przez te drzwi. Każda z bazylik papieskich, a jest ich aż 4, jeszcze no nie będziemy w Bazylice Świętego Pawła za murami, która jest najdalej, Bazylika Matki Boskiej Większej, czyli Santa Maria Maggiore, czyli inaczej też nazywana Bazyliką Matki Boskiej Śnieżnej, Bazylika Świętych Janów, właśnie katedra, to są bazyliki papieskie, które mają właśnie, wyróżniają się tym, że mają ołtarz papieski, przy którym celebrowana jest msza przez Ojca Świętego i drzwi święte. Ja mówiłam, że to jest tradycja raz na 25 lat, ale ona tak do końca nie jest przestrzegana. To jest tradycja, która może być ulec zmianie. 2015 rok to był rok Miłosierdzia Bożego i też te drzwi były otwarte. W najbliższej przyszłości, 2033 rok, to będzie 2000 lat od śmierci Chrystusa. I też będzie to rok jubileuszowy, także jest okazja, żeby przyjechać ponownie do Rzymu, zobaczyć właśnie, nawiedzić bazyliki papieskie. Bazylika, którą podziwiamy z zewnątrz, to nie jest bazylika wczesnochrześcijańska, czyli powstała w I wieku, czy nawet w IV wieku, pamiętajcie, tak? Ta okazałość, monumentalność, bogactwo, zarówno z zewnątrz, jak i w środku, to jest efekt budowy już na przełomie w zasadzie dwóch epok, ponad jednego stulecia, tak? Budowana była ponad 100 lat, 120 lat na przełomie XVI-XVII wieku. Jest nazywana dzisiaj potocznie też fabryką świętego Piotra. To wynika z tego, że tutaj tak dużo też tych artystów pracowało, tak? Nie było jednego architekta, nie było jednego papieża, który przeżyłby te 120 lat i zainaugurował budowę, ukończył. W związku z tym ona była budowana na ruinach starej bazyliki wczesnochrześcijańskiej, zburzonej całkowicie z początkiem XVI wieku i budowana właśnie przez aż do lat 20. XVII wieku, kończona. Plac jest zaprojektowany przez Gian Lorenzo Bernini. To jest taki główny architekt, ja go nazywałam też takim głównym deweloperem XVII wieku, z tego względu, że najwięcej wybudował w Rzymie. Tak? On był dekoratorem wnętrz, on zaprojektował przepiękny plac, ołtarz główny, nad ołtarzem całą przepiękną baldachim, który wznosi się. Dzisiaj jest też łatwo, można zobaczyć, podziwiać, właśnie ten baldachim jest oczyszczony. 2024 rok był również poświęcony renowacji wielu zabytków i fontan, tak? Więc to widać teraz efekt tych prac, które ciągnęły się miesiącami, zarówno tu na Watykanie, jak i w mieście. Także, tak jak powiedziałam, Gian Lorenzo Bernini, poznamy go jeszcze spacerując Rzymem, bo zobaczymy fontannę Czterech Rzek. Dojdziemy do Placu Hiszpańskiego, tam jest teraz remontowana Barkacia, to jest łódeczka, którą też zaprojektował właśnie wraz z ojcem Bernini. Także jest dużo też budynków, kościołów, przy których pracował. Bernini po prostu przewija się, on tu był mieszkańcem, ulubieńcem papieskim, tak jak i jego rywal Boromini, Francesco Boromini. To są te dwa nazwiska, które się przewijają przez w zasadzie pierwszą połowę XVII wieku. Jeśli się odwrócicie i popatrzycie pomiędzy tymi budynkami, pomiędzy Bazyliką Świętego Piotra, a tutaj tym przeszklonym budynkiem, to patrzymy dokładnie na Kaplicę Sykstyńską. To jest kaplica, budynek, który też jest niezależny od bazyliki. Można go zobaczyć tylko i wyłącznie zwiedzając Muzea Watykańskie. I to jest miejsce, które stanie się już z początkiem XVI wieku stałym miejscem wyboru papieża. Tak? Tam się odbywa konklawę. Jak sama nazwa wskazuje, z łaciny, która jest też jednocześnie właściwie matką wszystkich języków romańskich, w tym również dla języka włoskiego. Konklawę odbywa się właśnie w tym języku i to jest język urzędowy dla całego Watykanu. Większość dokumentów jest pisanych nadal w języku łacińskim. Konklawę odbywa się tam, tam kardynałowie z całego świata przyjeżdżają na wybór papieski. To jest okres, kiedy kaplica wówczas jest nieczynna dla zwiedzających. Przygotowywania trwają, zamykani są pod kluczem. To nie znaczy, że oni nie wychodzą z kaplicy Sykstyńskiej. Samo głosowanie odbywa się w kaplicy Sykstyńskiej, a mieszkają na terenie Watykanu. W tej chwili tak niepozornie wygląda ta kaplica Sykstyńska. Montowany jest specjalny komin, stąd właściwie tak jak my teraz stoimy przy dużych uroczystościach, czy to jakaś właśnie transmisja telewizyjna, radiowa, no to właśnie wszyscy patrzą albo na kaplicę Sykstyńską przy wyborze, albo na te dwa okienka na samej górze, trzecie piętro, gdzie kiedyś mieszkali papieże, gdzie pojawia się Ojciec Święty na Anioł Pański, tak? Drugie okno od prawej strony, na samej górze, to są dawne apartamenty papieskie. Tam mieszkał nasz rodak Jan Paweł II. Tu miała miejsce też tragiczne wydarzenie, to znaczy zamach na Jana Pawła II na placu, jak w 1981 roku. W powozowni Muzeum Watykańskich nadal jest przechowywany Papa Mobile, którym jechał właśnie Jan Paweł II i jak został postrzelony. W muzeach również jest przechowywany obraz, jedyny obraz Jana Matejki, przedstawiający Odsiecz Wiedeńską. Podarowany właśnie dla papieża tutaj Leona XIII z końcem XIX wieku, wtedy kiedy były świętowane obchody 200. rocznicy tego zwycięstwa. Tak? Początkowo obraz był w zasadzie przedstawiony na wystawie w Wiedniu, bo tam były te obchody, a następnie przywieziony tutaj. Także to jest też Sala Sobieskiego nawet się nazywa, tam gdzie jest prezentowana. To jest też kolejna pamiątka. No oczywiście wchodząc do bazyliki można zatrzymać się przy grobie Jana Pawła II, gdzie w każdy czwartek odbywa się msza święta z samego rana w języku polskim. Początkowo Jan Paweł II był pochowany w podziemiach. Nie wiem, czy pamiętacie. Na beatyfikację jego ciało zostało przeniesione na górę, bo ze względu też na liczną grupę Polaków, która chciała się zatrzymać. Za każdym razem był właśnie też problem taki logistyczny, gdzie by tutaj stanąć. W związku z tym też to jego ciało zostało przeniesione do prawej nawy. Także w prawej nawie zaraz w drugiej kaplicy spoczywa Jan Paweł II. Jest tablica upamiętniająca. Drugą osobą, która też jest pochowana i też należy do naszych w zasadzie rodaków, to jest wnuczka z kolei Jana III Sobieskiego, Maria Klementyna Sobieska, która była jednocześnie córką chrzestną jednego z papieży i przyjedzie tutaj dla mariażu politycznego, tak? Stanie się żoną króla Jakuba Stuarta, który był królem Szkocji, a starał się o odzyskanie tronu brytyjskiego. W związku z tym to było zaplanowane małżeństwo, no niestety trochę nieszczęśliwie zakończone, ponieważ właśnie Maria Klementyna bardzo wcześnie umrze, jako bardzo młoda osoba. No i był problem właśnie też z jej pochówkiem, dlatego też za zgodą już papieską zostanie umieszczona. Jest jedną też właśnie z trzech kobiet pochowanych w ogóle w Bazylice Świętego Piotra. Tutaj jak wiecie są sami papieże pochowani, nie wszyscy, bo niektórzy też w pozostałych bazylikach papieskich, ale jednak. Mamy jeszcze tutaj, jak się obejdziecie, tutaj dookoła mamy na kolumnach postacie świętych, prawda? Ponad 140. Wśród nich jest jeden Polak. Jak popatrzycie, to tam, gdzie jest herb. Po lewej stronie. Trzecia osoba od lewej strony od tego herbu. To jest taka postać zakonnika trzymającego coś w ręku. To jest święty Jacek Odrowąż. To jest pierwszy polski przedstawiciel zakonu dominikańskiego, który przyjął śluby od samego świętego Dominika, tak? Później właśnie przyjedzie do Krakowa na Małopolskę, gdzie założy pierwszy zakon. Także to jest nasz też rodak. Zresztą na Awentynie, na jednym ze wzgórz, jest właśnie kościół świętej Sabiny, gdzie były jego śluby. Także to jest akurat kolejny przykład. Takich poloników jest masa w Rzymie. Rzym, pamiętajcie, no, w starożytności był stolicą całego cesarstwa, imperium. Później stanie się stolicą chrześcijaństwa. a już w wiekach bardziej nowożytnych mówimy też o kolebce kultury, sztuki, tak? Tutaj zjeżdżali najlepsi artyści, malarze, poeci, którzy tworzyli właśnie i szukali tych inspiracji, szukali natchnienia tu w Rzymie. Organizowane były nawet specjalne tournée po Europie, także zanim dojechali do Paryża, to musieli przynajmniej przez jakiś czas przebywać tu w Rzymie.
Musieli przebywać w Rzymie. No jakoś mi ich nie szkoda. Zwiedzając Bazylikę Świętego Piotra, proszę pamiętać, że zaraz z prawej strony po wejściu jest słynna Pieta, czyli rzeźba Michała Anioła. To Maryja trzymająca w ramionach zdjętego z krzyża Jezusa. Planując wizytę w Watykanie, warto choć pół dnia poświęcić na zwiedzanie muzeów watykańskich. Potężna przestrzeń, pełna takich zabytków i bogactwa, że naprawdę kręci się w głowie, a nogi szybko się męczą. Ale warto. Proszę pamiętać, muzea watykańskie w niedzielę są zamknięte. A obecnie ze względu na konklawę, które po śmierci papieża Franciszka ma rozpocząć się 7 maja, kaplica Sykstyńska jest wyłączona ze zwiedzania.